Radio Kraków. Off Radio Kraków, audycja Off On. No i zgodnie z zapowiedzią jest już ze mną Małgorzata Kozera, reżyserka filmu Twarze Agaty, który to film przed kilkoma dniami dosłownie został nagrodzony nagrodą Złotego Lajkonika dla reżyserki najlepszego filmu dokumentalnego powyżej 30 minut na tegorocznym 63. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ja posłużę się może opisem filmu, który można znaleźć na stronie festiwalu, a który na pewno wprowadzi nas w historię, którą pani opowiedziała w swoim filmie. Przytoczę te słowa, tu cytat. Agata jako 16-latka usłyszała, że prawdopodobnie w ciągu 2 lat wykrwawi się na śmierć. Tego dnia narodziła się na nowo, 20 lat później ma za sobą ponad 30 operacji twarzy, mieszka w Londynie i jest artystką, która swoje zmagania ze śmiertelną chorobą przekuła w sztukę. Choroba i związany z nią ból nie dają za wygraną, ale pojawiają się coraz bardziej obiecujące sposoby na leczenie. No a dla Agaty najważniejszą terapią pozostaje jednak jej twórczość. No i na samym wstępie oczywiście chciałem zapytać panią, no bo to jest w sumie zawsze podstawa każdego filmu dokumentalnego, czyli bohaterka bądź bohater. No i chciałem zapytać właśnie, jak pani trafiła w ogóle na Agatę i od czego ta przygoda, ta wspólna podróż w zasadzie się zaczęła?
Do tego, że znałyśmy się z Agatą, doprowadził szereg różnych połączeń ciekawych. Mianowicie Agata gdzieś około właśnie 2016 roku zaczęła pracować nad serią prac, które nazwała ID Tożsamość. Agata wtedy zafascynowała się, czy nie wiem, zaczęła myśleć o tym, o rozmowach ze starymi ludźmi, którzy przeszli przez też ekstremalne różne przeżycia, tylko związane niekoniecznie z chorobą, ale z przeżyciem wojny, przeżyciem obozów koncentracyjnych, doświadczeń no, rzeczywiście takich granicznych. Później ten projekt wyewoluował i właściwie podstawą stały się wywiady z ocalałymi z zagłady, które później Agata jakby rozwijała w takie 3 główne jakby linie tego całego tematu. I to były z jednej strony prace olejne, gdzie opowiadała ich historię tak, jak ona je widzi. Portrety malowane akwarelą i takie instalacje wideo, gdzie były fragmenty filmów. Szukając, ale na samym początku tej drogi, Agata zaczęła właściwie od powstańców warszawskich. I rozmawiając z jedną właśnie ze swoich bohaterek, no mówiła o tym, że właśnie chce zrobić tam takie instalacje multimedialne, że nie do końca jakby ta materia filmowa jest jej bliska. I wtedy ta pani powstańczyni powiedziała: a ja znam takiego filmowca, bardzo miły chłopak, to dam ci numer. No i to chodziło o Janka Komasę. Ponieważ jak wiemy, Janek zrobił 2 filmy właściwie poświęcone powstaniu, dokumentalny, taki fabularyzowany dokument na Miasto 44, więc Agata dostała numer do Janka, poznali się. No i Janek zadzwonił do mnie wkrótce potem i ponieważ znamy się ze studiów, przyjaźnimy się, mówi: słuchaj, poznałem niesamowitą osobę i ty właśnie powinnaś o niej zrobić film. No ja mówię: Janku, fajnie, to kto to jest, opowiedz coś więcej. No i Janek opowiedział tę historię trochę tak, jak ona jest właśnie opowiedziana w tym opisie, który pan przeczytał. Mm-hmm. I mnie to absolutnie nie zachęciło. Ja poczułam, że to jest super jakiś ciężki temat, ciężka choroba, twarz, zmagania. Jeszcze tam był temat doświadczeń rodzinnych z dzieciństwa, też bardzo trudnych. I ja powiedziałam: Janku, nie, wiesz, to nie jest jednak dla mnie, bo ja miałam wtedy też bardzo ciężki czas w życiu i te choroby jakby śmierci były blisko mnie, więc tym bardziej nie chciałam jeszcze w to wchodzić filmowo. Ale Janek, muszę powiedzieć, i za to mu jestem bardzo wdzięczna, trochę nie odpuszczał wtedy i mówi: wiesz, ale zobacz pracę tej Agaty i zobacz w ogóle, jak wygląda Agata, bo ona jest antytezą tego wszystkiego, co sobie wyobrażasz, kiedy słyszysz to, co ja ci mówię. No i rzeczywiście, jak zobaczyłam prace Agaty, które uważam są świetną sztuką, są pełne ekspresji, są bardzo interesujące. One się zresztą też bardzo zmieniały na przestrzeni lat i to też widać w filmie. No i zobaczyłam jakieś po prostu przypadkowe zdjęcia Agaty, które były na Instagramie. I zobaczyłam piękną kobietę przede wszystkim, piękną dziewczynę, jakoś przykuwającą wzrok, charyzmatyczną i pełną energii, która biła po prostu nawet z tych po prostu zdjęć, tak? No i się zainteresowałam i wtedy zdzwoniłyśmy się z Agatą. Właściwie Agata zadzwoniła, no bo ona cały czas szukała kogoś, kto zrobi z nią ten projekt multimedialny. Rozmowa była bardzo ciekawa, więc wkrótce potem wsiadłam w samolot do Londynu i poleciałam do Agaty, która mieszkała teraz, wtedy wynajmowała pokój w dzielonym mieszkaniu, więc w tym pokoju spałyśmy razem w jednym łóżku. Przegadałyśmy 3 noce, Agata rozwijała, wyciągała swoje prace, które nie miała ich gdzie trzymać, nie miała wtedy studia, więc one wszystkie gdzieś były stłoczone. No i właściwie ja nie miałam wątpliwości już wtedy, że bardzo chcę zrobić ten film. I rozmawiałam z Agatą o tym, że jakby ja chcę zrobić autorski film o niej i w jej pracy tej multimedialnej chętnie jej pomogę, czy skontaktuję ją z osobami, które rzeczywiście jej pomogą, bo Agata bardziej potrzebowała tam montażysty tak naprawdę. I tak się stało. Nasza operatorka Marta Stysiak tę pracę z Agatą wykonała. No a my zaczęłyśmy podróż z filmem.
Tu się pojawia pytanie, no bo zaczęło się od właśnie pomysłu na zupełnie inny projekt, o którym tutaj pani opowiada. Nagle pojawia się pomysł na film. No ja też jestem ciekaw jej reakcji, no bo tak jak tutaj z tego opisu wynika, no ale też z samego filmu oczywiście, że ona w zasadzie sama w jakiś sposób opowiada o swoich przeżyciach, o swoich emocjach, o swoim doświadczeniu z chorobą, przekuwa to w sztukę, no i nagle pojawia się film, który ma to wszystko w zasadzie sportretować, więc jestem ciekaw właśnie, jak ona podeszła w ogóle do tego pomysłu.
Agata była od początku bardzo otwarta i właściwie nie miała wątpliwości. Ona jakoś od razu... Po prostu poczułyśmy jakąś chemię, tak, że się dobrze rozumiemy, że mamy częściowo jakieś zbliżone doświadczenia, że myślimy podobnie. I więc Agata bardzo szybko tę decyzję podjęła, właściwie od razu. Agata ma też takie poczucie misji trochę. Ona bardzo chce się dzielić swoimi doświadczeniami, bo uważa, że może to innym ludziom jakoś pomóc, może ich zainspirować. Ważne jest też to tutaj, że wtedy, kiedy zaczynałyśmy tę pracę, to właściwie Agata była przekonana i tak też jej lekarze uważali, że jej choroba już dobiega końca, że to się wszystko udało pozałatwiać. Agata też przez wiele lat żyła jakby z nieprawidłową diagnozą. U niej zdiagnozowano naczyniaka, a po latach, niestety właśnie w trakcie pracy nad filmem, kiedy nastąpił ten zwrot, że ta choroba wróciła, okazało się, że jest to znacznie groźniejsza choroba i to jest naczyniakotętniak i właśnie dlatego ona miała te krwawienia. Więc wtedy, kiedy pracowałyśmy na początku, jakby Agata była bardzo dobrej myśli. I to też myślę, że ułatwiło podjęcie tej decyzji o filmie, no bo jakby inaczej reagujemy na film, kiedy mamy poczucie tak, że jakiś trudny okres dobiega końca, że jest happy end jakiegoś rodzaju i teraz podzielę się moją historią. Pewnie byłoby inaczej, gdybym trafiła na taki trudny, mroczny okres w życiu Agaty, które były wcześniej, tak, zanim się poznałyśmy, bo Agata, tak jak pan tutaj przeczytał, choruje od 16 roku życia, a ma teraz 39 lat. I właściwie to, co jest napisane w tym opisie, też już jest nieaktualne, bo już dzisiaj tych operacji było ponad 40. I w przyszłym miesiącu, znaczy właściwie w tym miesiącu, 26 czerwca, Agata ma kolejną operację, tak? Więc jakby moment też na pewno temu pomógł, ale przede wszystkim myślę, że to jest nastawienie Agaty i nasze wzajemne jakby relacje.
Tutaj pani wspomniała o tym, że ta diagnoza była nieprawidłowa. I myślę, że też ważnym motywem, który gdzieś między wierszami filmu się objawia i który można tutaj przywołać, no to jest trochę pewna ewolucja, która dokonała się chyba w tej opiece medycznej, która spotkała właśnie Agatę. No bo kiedy obserwujemy na przykład operację, bo są takie sceny w filmie, tuż przed operacją Agata jest tam przygotowywana przez lekarzy, raczej panuje taka pozytywna atmosfera rozmowy, jakieś takie próby rozluźnienia pewnie tej całej sytuacji. Natomiast z drugiej strony ona opowiada o takich doświadczeniach, kiedy lekarze mówili jej, że nic się nie da zrobić, a jedna lekarka dosłownie powiedziała jej, że trzeba by, i tutaj cytat, odrąbać pół łba. Więc to też jest taki mroczny obraz chyba w ogóle opieki zdrowotnej w jakimś sensie.
Tak, aczkolwiek no chciałabym powiedzieć, że przede wszystkim to nie jest film o leczeniu.
Jasne.
Tak, to nie jest film o technikach medycznych, to nie jest reportaż o walce z chorobą. To jest film o jakby pewnej podróży, którą Agata przechodzi i którą my podążamy z nią. I na to bym bardzo chciała zwrócić uwagę, żeby też nasi słuchacze jakby nie odnieśli błędnego wrażenia, na jaki film pójdą. To jest bardzo poetycki film, to jest film, jakby, który dotyka trochę tematów takich, powiedziałabym, wręcz metafizycznych, a nie tych medycznych, ale oczywiście ta medycyna jest tam obecna i jakby patrzenie w ogóle na człowieka z jednej strony jako na twór duchowy, a z drugiej strony taki bardzo, bardzo cielesny, złożony z tkanek, krwinek, komórek, kości. No tym, to wszystko jest też tematem prac Agaty, więc tam jest. No oczywiście, że wiele się zmieniło. Myślę, że pewne rzeczy się nie zmieniły, to znaczy niestety, ja nie wiem, z czego to wynika, czy to wynika z zapracowania, czy to wynika z jakiegoś odcięcia, ale z mojej perspektywy jako osoby, która towarzyszyła i towarzyszy w ciężkich chorobach swoim bliskim, bo na szczęście ja nie choruję, ale tak jak wspomniałam, chorował mój mąż, chorowali moi rodzice, mój tata już nie żyje. Bardzo często po prostu lekarze niestety są brutalni i absolutnie nieprzygotowani, czy w ogóle nie interesujący się od strony psychologicznej pacjentem. I to jest straszne. Nie wszyscy, tak? I jakby są osoby cudowne, które wiedzą też o tym, jak bardzo ważny jest też dobrostan w ogóle pacjenta, nasze nastawienie psychiczne. No jakie może być nastawienie psychiczne 16-latki, która słyszy, nie przeżyjesz, wykrwawisz się, trzeba ci odrąbać pół łba, tak? Mama Agaty usłyszała, czy pani ma jeszcze dzieci? No tak, mam troje dzieci. No to dobrze, bo to nie przeżyje. No, przepraszam, co to jest w ogóle za tekst, tak? To znaczy, oczywiście nie mówimy, o jakie chodziło ośrodki, o jakie chodziło osoby, a może trzeba by było, bo ci ludzie powinni się wstydzić po prostu za siebie. Natomiast no to jakby to, że akurat Agata miała błędną diagnozę, to nie była wina lekarzy do końca, bo po prostu inne były techniki obrazowania badań wtedy. I tyle, tak? Może nie chcę w to w ogóle wchodzić, no natomiast rzeczywiście tak było, ale nawet sądząc, że jest to naczyniak, no on po prostu był tak duży, tak rozległy, że nie bardzo byli w stanie go operować, chociaż właśnie pojawił się lekarz i to był profesor Kukwa, który się tych operacji podjął i też eksperymentował i też jakby poszukiwał i starał się nie zaszkodzić pacjentce, tylko jej ocalić życie. No i to jest jakby osoba bardzo ważna dla Agaty i która jej jakby no to życie uratowała. Mhm. Oprócz tego, że Agata sama sobie pomogła, tak? To jest jeszcze inna sprawa, ale jedno bez drugiego tu nie istnieje.
Pani mówi, że to poetycki film, skupiony na czymś innym. Tutaj faktycznie w centrum zdaje się być sztuka Agaty. I o tej sztuce chciałem porozmawiać, bo czasem się mówi, że to jest taki utarty frazes, że sztuka ma pewną moc oddziaływania, że sztuka może pomagać, że sztuka może ocalać i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, niektórzy twierdzą, że to frazes. Tutaj wydaje się wprost przeciwnie, oglądając pani film, że faktycznie ta sztuka Agatę w dużym stopniu chyba wzmocniła i zastanawiam się właśnie, kiedy ona w ogóle rozpoczęła ten proces, no bo tutaj oglądamy ją oczywiście już jako artystkę taką, można powiedzieć, spełnioną, która tworzy pracę, sprzedaje te prace, wystawia te prace, ale zastanawiam się właśnie od początku, jak ta droga przebiegała.
Tak, no Agata z tego, co opowiadała mi, to jakby zawsze w niej była ta potrzeba sztuki, potrzeba ekspresji, już w dzieciństwie. Opowiadała piękne rzeczy, jak z siostrą razem, bo Agata ma siostrę Alicję, która jest dla niej bardzo bliska, ma też brata, ale z siostrą malowały, bo Agata wychowała się na wsi i kiedyś pod nieobecność rodziców pomalowały cały płot swoimi dziecięcymi farbkami, całe ogrodzenie domu, co oczywiście nie wywołało specjalnego entuzjazmu. No a później padał deszcz i patrzyła, jak te farby spływają, się rozpływają i schodzi ten obraz. To we mnie też jakoś zostało. Natomiast też środowisko Agaty jej nie wspierało w tym. Po prostu to było takie środowisko, w którym nie było artystów. Był to jakiś model życia nieznany, obcy i w zasadzie nikt jej nie wspierał. Nikt jej jakoś nie próbował, nie wiem, zainspirować, popchnąć w jakimś kierunku, więc to jest też ciekawe, że Agata mówi o tym, że ta choroba jest dla niej taka ambiwalentna bardzo, bo ta oczywiście choroba jest straszna i przyniosła jej ogrom bólu, cierpienia, alienacji też, bo Agata po prostu potrzebowała tych transfuzji, dlatego w najgorszym jakby etapie swojej choroby ona przebywała miesiącami w szpitalu. Miała taki rok, kiedy przez rok właściwie bez paru dni ze szpitala nie wyszła. I paradoksalnie ta choroba też przyniosła jej sztukę i przyniosła jej zupełnie nowych ludzi w życiu i nowy świat. Tak? Więc takie malowanie poważne się zaczęło w szpitalu. Tak? Rzeczywiście i tutaj jakby z jednej strony to była potrzeba Agaty, z drugiej strony też był lekarz, który ją właśnie inspirował, właśnie chciał ją czymś zająć, tak, żeby ta dziewczyna, która siedzi nastolatka w szpitalu non-stop, miała jakieś zajęcie i miała też poczucie sensu, więc on trochę ją nawet wkręcał, mówił, że potrzebuje jakichś rysunków anatomicznych, jakichś kości właśnie, żeby nam rysowała mu coś, bo jemu jest to do pracy potrzebne. No i tak się zaczęło, no plus był ten moment taki przełomowy, kiedy właśnie o tej nocy, o której pan wspomniał, przywołał to, kiedy był tak silny krwotok, to nie było jakieś widzimisię lekarza, że on nie zoperuje, tylko po prostu nie mógł operować ze względu na krwotok. Musiał czekać, aż ten krwotok ustanie. I Agata próbuje zatrzymać krwotok i przeżyć, i doczekać do operacji, no zadała sobie pytanie, dobrze, no to przeżyję, to co dalej z moim życiem? I tutaj myślę, że to jest najważniejsze, to znaczy, że to nie chodzi o sztukę, to chodzi po prostu o jakiś sens życia w ogóle, tak? O coś, co nas w życiu tak cieszy, dla kogoś to może być, nie wiem, radio, rozmawianie z ludźmi, dla kogoś może to być, nie wiem, rodzina, tak, zwierzęta. Po prostu chodzi o sens, o pasję, o coś pięknego. Dla Agaty jest to sztuka i rzeczywiście sztuka jej, no stała się jej najlepszym sprzymierzeńcem.
To jeszcze dopytam, tak, no bo oczywiście widzimy ją w procesie. Pani też wspominała o tym cyklu, który ona rozpoczęła i na pewno będę chciał też jeszcze słów kilka mu poświęcić i jeszcze o niego dopytać, ale no właśnie, no bo Agata mieszka w Londynie chyba na co dzień, tak, prawda? Tak. Tam tworzy, więc też chciałem o tą ścieżkę zapytać i też jak ona funkcjonuje dzisiaj w tym świecie takiego art worldu, który na pewno nie jest światem łatwym. No raczej światem trudnym, tak mi się wydaje.
Agata ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w kilku pracowniach z wyróżnieniem, natomiast nigdy właściwie właśnie nie funkcjonowała do końca w tym art worldzie, o którym mówimy, z powodu choroby. Tak? Ona jakby nawet takiego życia towarzyskiego nie miała bardzo dużo w tym okresie, a no jakby w tym świecie sztuki bardzo jest ważne, żeby bywać, żeby chodzić na otwarcia, na wernisaże, biegać się o rezydencje, spotykać kuratorów, tak. Agata była gdzieś obok i to z jednej strony jakby była doceniona bardzo przez swoich profesorów, natomiast nigdy nie weszła w nurty i trendy i tak dalej, co z jednej strony oczywiście nie jest korzystne dla kariery tak zwanej, ale może jest korzystne akurat dla rozwoju twórczego, bo pozostała totalnie sobą, na co zwracają uwagę specjaliści, tak? Ja też się nie czuję tutaj ekspertką od sztuki. Natomiast później Londyn się wziął stąd, że siostra Agaty wyjechała do Londynu jako pierwsza, trochę przetarła ścieżki i Agata pojechała za nią. W tym już okresie, jakby kiedy było lepiej, natomiast leczyła się cały czas w Polsce. I w Londynie dostała się do super prestiżowej uczelni St. Martin's College of Art w Londynie i to jest absolutna światowa czołówka uczelni artystycznych. Tam Agata zrobiła licencjat, ale uwaga, z mody chyba. Mm-hmm. A teraz wróciła do tej szkoły i dostała się na studia magisterskie, malarstwo, inne też formy, bo tam jest to jakby otwarte na różne rzeczy, chyba nie ma takich ścieżek bardzo szczegółowych. I tam w tej chwili studiuje i się otwiera na nowe kontakty i na nowe myślenie. Jest bardzo podekscytowana tym procesem, który też jest super oczywiście wyczerpujący, znaczy dużo pracy to wymaga. A no, muszę tutaj wspomnieć, że Agata to jest uczelnia oczywiście płatna, jak to uczelnie w Wielkiej Brytanii, i że Agata dostała całkowite stypendium na swoje studia. I to ze względu na to, jakby z czym wystartowała. To nie jest stypendium socjalne, że ona choruje, tak? Tylko to jest jakby uznanie jej dorobku.
No i właśnie, o ten dorobek chciałem jeszcze dopytać, bo wspomnieliśmy na samym początku tę wystawę, ten cykl ID Identity i to jest no, rzecz niesamowita, która tutaj w filmie również zostaje ukazana. Jest to coś, co chyba w ogóle wybiega nieco poza kontekst sztuki, w takim sensie, że tutaj Agata, mam wrażenie, włożyła bardzo wiele do tego projektu, też od strony takiej, no wręcz można powiedzieć reporterskiej, researchowej. Tutaj mówimy właśnie o rozmowach z między innymi właśnie ocalałymi z Holokaustu i w filmie pojawia się też również taka postać. Ja jestem właśnie przed sobą, mam tutaj stronę Agaty, więc widzę te wywiady przed sobą i tutaj jest na przykład Zdenka Fantlowa, prawda, z którą Agata również rozmawiała. Ten fragment też pojawia się w filmie, więc chciałem zapytać jeszcze o ten projekt jakoś bardziej szczegółowo, no bo to jest fascynujące, że w ogóle Agata wykonała taką pracę, żeby z tymi wszystkimi ludźmi się skontaktować, no i też w jakimś sensie to ich doświadczenie przelać również na swoją pracę.
Tak, no to jest bardzo ciekawy projekt i myślę, że taki szczególny dla Agaty, bo gdzieś dotyka takiego sedna jej doświadczenia. I on w pewnym sensie wciąż trwa, dlatego że Agata zaczęła to gdzieś, tak jak wspomniałam, około 2016 roku. Ma bardzo dużo prac zrobionych, tak jak mówię, to było zaplanowane jakby na dużą wystawę, która będzie łączyła różne techniki, różne środki ekspresji. I oczywiście też Agata po prostu zbierała te wywiady, przeprowadzała je, jeździła, czasem rozmawiała właśnie też przez Zooma z różnymi osobami. Zdenka była jedną z ważniejszych osób i też jakieś niesamowite znowu połączenia doprowadziły do tego, że Agata ją w końcu spotkała, a później, że udało się też być u Zdenki, u pani Zdenki na zdjęciach. Już niestety nie żyje pani Zdenka Fantlowa, wspaniała osoba. No tak, no to jest rzeczywiście ogrom pracy takiej, nie wiem czy reporterskiej, ale no na pewno pewnego jakby rejestracji, relacji, tak, historii mówionej, wspomnień. Przy czym Agata się tutaj koncentruje nie tyle na właśnie faktach, co się działo, tylko na emocjach i na tym, co przede wszystkim pozwalało tym osobom przeżyć, co im pomagało, co sprawiło, że chcieli żyć w ogóle. Jakby tracąc wszystko, tracąc swoje rodziny, doświadczając bólu na wszelkich poziomach, nie mając nadziei. Jak potem wracali też do życia, bo jakby pewne rzeczy przechodzimy, ale one zostawiają ślad, prawda? Ten projekt właściwie do dziś nie został pokazany w pełnej jakby formie, w której Agata sobie zamierzyła. On jakoś tam cząstkowo był prezentowany przy okazji innych, nie wiem, wystaw. Natomiast tu rzeczywiście to był taki dość monumentalny projekt Agaty. I ja myślę, że on kiedyś ona wciąż nad nim pracuje, bo Agata też jakby kontynuuje różne cykle, czy motywy wracają, już robi coś innego, ale to wciąż jest. No, wiem, że są rozmowy, jest zainteresowane bardzo tym projektem Muzeum Holokaustu w Detroit. I być może w 2024 roku będzie ta wystawa, no ale tu jeszcze są różne techniczne kwestie dotyczące transportu prac na przykład, tak, co jest bardzo kosztowne, szczególnie jeśli mają za ocean właśnie się przemieścić, więc to jest kwestia też sponsorów. Zobaczymy, trzymam mocno kciuki, żeby to się wydarzyło, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt, wielo właśnie poziomowy.
My też oczywiście trzymamy kciuki, ale natomiast udało się właśnie pokazać film o Agacie, Twarze Agaty, Krakowski Festiwal Filmowy, nagroda dla tego filmu, ale myślę, że też nagrodą zapewne było samo to, że można było spotkać się z publicznością pewnie, porozmawiać w ramach pokazów. No i chciałem też o to zapytać, bo ja akurat przez inne obowiązki nie miałem okazji uczestniczyć w tych spotkaniach, ale zakładam, że one mogły być... No, pełne emocji na pewno, bo ten film chyba w ogóle zmusza i do refleksji, i do zadumy, i do wielu, myślę, myśli i wielu refleksji. Ale właśnie, jak to wyglądało z Państwa perspektywy tutaj w Krakowie?
Wyglądało wspaniale, to znaczy mieliśmy właściwie jedno takie spotkanie z publicznością po projekcji i ono rzeczywiście było bardzo emocjonalne, też świetnie poprowadzone przez Krzysztofa Spora. Była na tym spotkaniu i na projekcji też rodzina Agaty, co było dla mnie szczególnie emocjonujące, no bo się zastanawiałam, jak właśnie ten film będzie odebrany przez mamę Agaty. No wiedziałam, że będzie bardzo dla nich trudne. Więc no jakoś w jakimś sensie się nawet tego obawiałam trochę, tak, czy te emocje nie będą gdzieś przerastać, ale i myślę, że był trudny i był emocjonalny, natomiast że też coś dobrego pootwierał, mam nadzieję. Publiczność, trochę mi tak głupio mówić, bo wyjdzie na to, że się chwalę, czy chwalimy, ale publiczność świetnie reagowała na ten film. Mimo, że jest to film niełatwy i bolesny, ale też jakby zwracano uwagę na to, że on jest taki, ale że nie zostawia w poczuciu, nie wiem, doła, depresji, tak, której mamy prawo w ogóle doświadczać, od tego zacznijmy, jak coś się dzieje, jak nic się nie dzieje też, bo jakby nasza chemia czasem jest taka, a nie inna. Natomiast film zostawia z jakimś światłem, z nadzieją, z pewnego rodzaju ukojeniem. Bardzo mi się podobało uzasadnienie jury. Myślę, że super to jakby odczytali i mnie to szalenie po prostu no, wzruszyło i taka byłam szczęśliwa z powodu tego uzasadnienia, tego werdyktu. Natomiast to jest też film, który nie daje łatwego happy endu. Tak? To nie jest taki happy end, o, i teraz sobie pozwolę, ponieważ jestem na antenie, to mogę powiedzieć, że ja nienawidzę, po prostu nie znoszę określenia, że ktoś przegrał walkę z rakiem. Albo że ją wygrał. No nie, nikt nie przegrywa walki. Ludzie umierają z powodu choroby i tyle. I to jest nasz naturalny koniec, bo wszyscy umieramy w jakimś momencie. Natomiast dla mnie w ogóle stosowanie w odniesieniu do choroby takich kategorii rodem ze stadionu i z rozgrywek sportowych jest pomyłką. I jakby w tym sensie nasz film nie daje łatwego happy endu, tam właśnie nikt nie wygrywa walki z chorobą, a ta choroba jakby trwa i Agata cały czas się z nią zmaga, tak? Żyje z nią, leczy się, pracuje ciężko też psychicznie nad tym, żeby jakby, no właśnie, te kategorie się same nasuwają, stawiać czoła chorobie, ale tam nie ma tego, że ona wyzdrowiała, tak? Więc jakby, ale też życie nie jest takie. Też życie nie jest takie, no jedni z nas wyzdrowieją, inni nie wyzdrowieją, natomiast to, co tam jest osiągnięte, to jest, jak myślę, pewnego rodzaju akceptacja i właśnie to, na co też zwróciło uwagę jury, że niezależnie od tego, co się dzieje, to warto jakby żyć, wypełniać życie pięknem, cieszyć się chwilą i to jest, myślę, coś, co też w ludziach zostaje. Także nie, no, spotkania były niesamowite, żałuję, że było ich tak mało, ale też ludzie piszą do nas na Facebooku, więc cały czas ten kontakt jest. Byliśmy też zaczepiani, bo Agata była rozpoznawana na festiwalu. Też jest jej wystawa wciąż w Krakowie, do której zachęcam, w Galerii Dwa Okna na Kazimierzu. Jeszcze do 14 czerwca, więc tak, no to pięknie, fajnie jest, super jest się spotykać z widzem.
To jeszcze tutaj właśnie krótki cytat z tego uzasadnienia jury. Film odważny, trudny, bolesny, kojący, zachwycający barwami, obrazami i determinacją głównej bohaterki. No i właśnie festiwal krakowski festiwal filmowy w zasadzie jeszcze trwa, bo do 18 czerwca można chyba oglądać filmy online. No i tutaj pytanie właśnie, czy widzowie również mogą obejrzeć twarze Agaty?
Tak, oczywiście. My udostępniliśmy film do tych pokazów online'owych, bo wiadomo, że nie wszyscy mają możliwość przyjechania na festiwal. Oczywiście ja, Marta, operatorka, wszyscy jakby wolelibyśmy, żeby widzowie widzieli film wyłącznie w kinach, bo on jest bardzo, myślę, takim kinowym filmem i też ma piękny dźwięk, piękną muzykę. To wszystko lepiej wybrzmiewa w kinie, ale z drugiej strony, jeśli ktoś ma nie obejrzeć, bo nie ma takiej możliwości, jest film online, można oglądać i widzowie oglądają, także zapraszamy.
To my również zapraszamy i również dziękujemy za to nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Film Twarze Agaty, do zobaczenia wciąż w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego Online, a z nami była dzisiaj Małgorzata Kozera, reżyserka tego filmu. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich w Krakowie.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.